Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dzisiaj rzeczywiście tematy ważne przed nami. I chciałbym uczynić takie dwa wprowadzenia do tych czterech kwestii etycznych, które będziemy rozważać. Otóż pierwsze takie wprowadzenie, które chciałbym uczynić, nie będzie tego na slajdach, więc nie będę tutaj używał tego PowerPointa. Mianowicie takie wprowadzenie, które Państwo na pewno znacie z doświadczenia. Mianowicie wprowadzenie, które mówi o tym, że inaczej mówi się do ludzi o kwestiach etycznych, do ludzi, którzy mają doświadczenie Jezusa Chrystusa, a inaczej mówi się o kwestiach etycznych do ludzi, którzy nie mają wiary. I to jest doświadczenie też świętego Pawła. Jak czytamy list do Rzymian jest takim świetnym tego przykładem, bo Paweł w liście do Rzymian się pyta o kwestię grzechu, czyli o kwestię etyczną. Paweł żył w takim świecie, który wobec grzechu, wobec zła podejmował takie dwa modele etyczne w świecie Pawła obowiązywały. Mianowicie to był model etyki żydowskiej i to był model etyki greckiej. I Żydzi wobec zła próbowali poradzić sobie w ten sposób, że widzieli w prawie pewien sposób wyzwolenia. Jeśli będę przestrzegał prawa, to mogę jakoś poradzić sobie ze złem. Natomiast Grecy, których też święty Paweł znał, on pisał po grecku, on miał, był człowiekiem też dobrze wykształconym, znał świat kultury greckiej. Grecy preferowali w tym świecie pierwszego wieku czy przełomu czasu przed Chrystusem i po Chrystusie. Grecy preferowali taką etykę cnoty, to znaczy etykę człowieka cnotliwego. I przykładem takiego człowieka był Sokrates. Sokrates to ktoś mądry, to ktoś właśnie wzrastający ku cnocie poprzez poznanie, poprzez mądrość. I Paweł się przyglądał tym dwom modelom etyki, które funkcjonowały w świecie, w którym żył. I co jest bardzo ciekawe, to, że święty Paweł odkrył, że te dwa modele etyki nie radzą sobie z grzechem. Nie radzą sobie z grzechem, bo na przykład Paweł widział, że w świecie żydowskim pojawia się tak zwana dwulicowość. To znaczy pojawia się z jednej strony takie życie bardzo powierzchowne prawem, a z drugiej strony życie, które jest dotknięte grzechem i widać wtedy, że prawo nie jest czymś, co wyzwala. A z drugiej strony Paweł, jak patrzył na świat grecki, to widział, że w tym świecie ta etyka cnoty jest tylko etyką dla niektórych. Ja na przykład świat ludzi wykształconych to był świat bardzo wąskiej grupy ludzi. Co więcej, jeszcze Paweł w tej grupie widział, że mądrość, wiedza nie kształtuje życia cnotliwego u wszystkich, że taki Sokrates jest wyjątkiem. Że można być człowiekiem dobrze wykształconym, a można być skorumpowanym przez zło. Pamiętam taką historię człowieka, świadectwo jego, który pochodził z Ruandy i on wyjechał do Francji, tam zdobył tytuły naukowe. Jego dom w Paryżu był takim domem elit i kiedy wybuchła wojna pomiędzy Hutu i Tutsi w 1994 roku, ten człowiek zdjął garnitur, wrócił do Ruandy, wziął maczetę i zabijał ludzi. I to był dla mnie taki przykład człowieka, którego właśnie życie intelektualne nie wyzwoliło. Nie wyzwoliło. I Paweł to widział. Paweł, jak patrzył na te dwa modele etyki, które funkcjonowały w jego świecie, no to bardzo wyraźnie widział, że one sobie nie radzą ze złem. Jak czytamy list do Rzymian, Paweł w liście do Rzymian bardzo często to podkreśla, że grzech jest czymś, co towarzyszy człowiekowi jak cień. I ten grzech, o którym Paweł pisze, należałoby w liście do Rzymian należałoby pisać dużą literą, że to nie chodzi o jeden jakiś uczynkowy grzech, tylko o fakt doświadczenia zła w życiu, takiego skorumpowania ze złem. I Paweł pisze, tak więc Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu. Rzymian 3:9. A więc jedni i drudzy potrzebują wyzwolenia. I zobaczcie, że zarówno ta etyka intelektualna, etyka wartości, którą wyznawał jakaś część świata greckiego, jak i etyka prawa wyznawana przez Izrael, no właśnie się nie sprawdzała. Poganie, pisze Paweł, podając się za mądrych, stali się głupimi. Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego Bóg wydał ich poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Co wobec tego? Co wobec tych dwóch sposobów widzenia etyki odkrywa Paweł, które się nie sprawdzają? Otóż Paweł odkrywa etykę w Jezusie Chrystusie. To jest taki motyw, który u Pawła się pojawia bardzo często w liście do Rzymian, też w innych listach, że Paweł pisze o tym życiu w Chrystusie, o tym życiu przez Chrystusa. Zobaczcie, że kiedy my kończymy modlitwy, w różnego rodzaju modlitwy liturgiczne, tym stwierdzeniem przez Chrystusa Pana naszego, to nie kończymy tego, dlatego że jakoś musimy te modlitwy zakończyć, tylko że one wyrażają bardzo głęboką prawdę, że my chcemy żyć przez Chrystusa. To znaczy, że nasze życie etyczne dzieje się też przez Niego. A jeśli się dzieje przez Niego, to właśnie dzieje się przez mocą Ducha, którego On nam daje. Wiara wyzwala nadzieję i miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany. Rzymian 5:5. I to jest odpowiedź Pawła, którą on odkrywa jako fundament etyki i etosu, czyli pewnego sposobu życia chrześcijan. Jeśli na przykład mówi o relacjach małżeńskich i czasami nam się wydaje, że Paweł promuje pewien model kobiety, która ma mniejszą godność niż mężczyzna, to okaże się, że jeśli przyłożymy do tego ten klucz, który ma Paweł w ręku, czyli że relacje dzieją się przez Chrystusa, nie? Czyli że żona jest poddana mężowi przez Chrystusa, a mąż kocha żonę przez Chrystusa, to nie ma tutaj mowy o żadnym braku jedności. Nie? Że jeżeli ja patrzę na drugiego człowieka przez Chrystusa, to jest coś, co wyznacza mój w ogóle sposób bycia. Jest taki przepiękny list Pawła do Filemona. Filemon to był niewolnik i on właściciel niewolnika. I Paweł, kiedy pisze o tej relacji niewolnik-właściciel niewolnika, Ciekawe, że nie znosi, jakby nie występuje przeciwko strukturze niewolnictwa. Nie? Tylko mówi do tych dwóch ludzi, który jeden jest niewolnikiem, a drugi jest jego właścicielem, żeby się miłowali jak bracia w Chrystusie. Nie? Teraz, jeśli mają doświadczenie Boga, jeśli mają doświadczenie Chrystusa, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy oni żyją w takiej perspektywie struktur niewolnictwa, które funkcjonują w tamtym państwie, bo to doświadczenie wiary reguluje całkowicie ich podejście do siebie nawzajem. Jak wiemy, rzeczywiście na przykład struktura niewolnictwa została w zasadzie zniesiona kilkanaście wieków później. Bo pamiętam taki zadziwiający list biskupów brazylijskich, którzy piszą do Watykanu w XIX wieku o tym, ponieważ państwo brazylijskie zniosło niewolnictwo, to oni nadal mieli jeszcze jakąś wątpliwość, czy to niewolnictwo jako struktura jest dobre, czy jest złe. I pytali Watykanu, co oni mają zrobić. Ale tylko wspominam o tym na marginesie, ponieważ Paweł nam wyjaśnia i pokazuje, czym jest etyka chrześcijańska. Ta etyka chrześcijańska jest etyką w Chrystusie. I w ten sposób staje się też teologią. Nie jest tylko filozofią, ale wkraczamy tutaj w doświadczenie Boga, w teologię. I to się trochę wpisuje w tę wizję papieża Franciszka, który napisał te dwa dla nas ważne dokumenty w tym kontekście, czyli Evangelii Gaudium, tą adhortację o ewangelizacji i potem encyklikę Laudato Si, która jest encykliką o ekologii, ale jest też encykliką bardzo ciekawą w kontekście bioetyki, gdzie papież też pisze o antykoncepcji, i o aborcji, i o eutanazji. Ale co robi? Umieszcza to wszystko w kontekście ewangelizacji. Wszystko to umieszcza w kontekście ewangelizacji. Umieszcza to w kontekście głoszenia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i pokochał człowieka. I to jest pierwszy punkt, z którym chciałbym, żebyśmy się zmierzyli. Mianowicie taki punkt, który mówi o tym, że sens naszego głoszenia etyki katolickiej, pewnych zasad, które głosimy, on jest do przyjęcia i on jest do uniesienia tylko dla ludzi, którzy wpierw doświadczą Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia Jezusa Chrystusa, nauczanie o antykoncepcji jest, wydaje mi się, nie do udźwignięcia. Nie? Jest czymś, co dla ludzi będzie zewnętrzne. My, owszem, będziemy dzisiaj też mówili o uzasadnieniu. Święty Paweł nas wzywa w liście do Efezjan do tego, żebyśmy umieli uzasadnić naszą nadzieję. I do tego uzasadnienia naszej nadziei jest oczywiście, są potrzebne argumenty intelektualne. Wiara jest czymś racjonalnym i my głosimy też etykę racjonalną, ale w pewnym momencie ta racjonalność, ona rzeczywiście ma swoje granice. Na przykład racjonalność przyjęcia kolejnego dziecka w rodzinie. Bez doświadczenia Boga ta racjonalność się kończy. Jeżeli komuś rodzi się piąte dziecko, szóste dziecko, kolejne, przyjmowanie go jest możliwe, w doświadczeniu wiary jest przyjmowaniem hojnym i jest przyjmowaniem możliwym. Tak. Więc ten punkt takiego głoszenia wiary, głoszenia kerygmatu względem narzeczonych jest czymś rzeczywiście bardzo ważnym. I ja to widzę w takiej praktyce kursów dla narzeczonych, że czymś niezwykle ważnym jest świadectwo w czasie tego kursu małżonków, którzy go prowadzą, świadectwo ich wiary. Nie tylko zasad etycznych, które głoszą, ale ich wiary. Wiary wprost w Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest pierwsza rzecz. Pierwsze jest pierwsze. Nie? Pierwsze jest pierwsze. My nie możemy głosić etyki bez doświadczenia Jezusa Chrystusa, bo ona jest wtedy ciężarem. Ona jest czymś z zewnątrz. A w istocie swoim etyka katolicka jest czymś od wewnątrz, jest prawem ducha. Święty Paweł używa tego sformułowania, że moralność chrześcijańska jest prawem ducha. Nie? A więc nie jest czymś od zewnątrz. I myślę, że macie takie już doświadczenie, że kiedy rozmawiacie z ludźmi, którzy mają doświadczenie Boga, to całkowicie inaczej się spotykamy z nimi w rozmowie na tematy etyczne. Myślę, że to jest niezwykle ważne. To jest też dla nas taka kwestia do przemyślenia, co zrobić, żeby nasze działanie na rzecz małżonków, narzeczonych w Kościele było działaniem kerygmatycznym. Nie? Ta kerygma, czyli to głoszenie tego, co jest pierwsze w Kościele, nie oznacza tego, że my głosimy coś pierwsze raz, tylko że wszystko, co czynimy w Kościele, zaczyna się od kerygmatu. Wszystko. Nie? Ja na przykład się zastanawiam nad tym, co to znaczy, że praca w biurze parafialnym powinna się zaczynać od kerygmatu. Że wszystko ma się zaczynać, nie? Jakby wszystko. Posługa miłosierdzia, posługa względem narzeczonych, jakakolwiek działalność Kościoła zawsze się zaczyna od tego, co jest pierwsze. I tylko wtedy ma sens. Tylko wtedy ma moc. Wtedy nie opieramy się jedynie na naszych intelektualnych przesłankach, chociaż one, jak wspomniałem, są ważne i mamy umieć uzasadnić nadzieję. Ale moc chrześcijańska nie bierze się z tego, że my uzasadnimy pewne rzeczy, choć mamy to umieć robić. I ten aspekt racjonalny jest tutaj bardzo ważny. Jest takie przemówienie Benedykta XVI, tuż przed przejściem jego na emeryturę był taki jego słynny wykład w Ratyzbonie i papież przemawiał na temat dialogu chrześcijańsko-islamskiego i wtedy opowiedział się bardzo mocno za racjonalnością doświadczenia religijnego, nie? Podpowiadając muzułmanom to, że muszą przemyśleć sprawę racjonalności swojego doświadczenia religijnego. I to było bardzo trudne. Potem palono te portrety papieża. W świecie islamskim było dużo zamieszania, bo już nie do końca papieża wtedy zrozumieli. Ale wydaje się, że to jest bardzo ważne. Czytam teraz tą książkę Otwieranie drzwi Franciszka. To jest taki wywiad rzeka. I Franciszek też to potwierdza, też to ponawia, że dzisiaj w dialogu z islamem islam potrzebuje racjonalności. Nie? Jakakolwiek religia, jeśli jest irracjonalna, jest niebezpieczna. Nie? I dlatego też wszystko, co w Kościele my głosimy, musi być racjonalne. No więc przejdźmy do tej racjonalności. Drugim taką rzeczą, już tutaj będę się odnosił do kwestii takich typowo bioetycznych, która będzie też tłem tego, co się dzieje, kiedy my głosimy nauczanie moralne Kościoła, jest kwestia w ogóle rozumienia ciała ludzkiego i osoby ludzkiej. I teraz to postrzeganie relacji ciało i duch jest takim postrzeganiem pierwotnym. Dziecko poznaje swoje ciało, na przykład wkłada sobie palce, stopy do ust. Nie? Tutaj są mamy i macie takie doświadczenie, jak wasze dziecko wkłada sobie palce stóp do ust. Nie? Dla nas dorosłych to jest taki bolesny widok, bo sami już tego nie potrafimy. A dziecko ma takie doświadczenie ciała. I to jest takie pierwotne doświadczenie ciała. Potem mamy też takie introspektywne spojrzenie na ciało. Z jednej strony na przykład mówimy, moje ciało to ja, albo ja to moje ciało. Siedzę, chodzę i mówimy, że to ja siedzę, że to ja chodzę. albo on uderzył mnie w twarz, mnie. Ktoś mnie uderzył w twarz, a ja mówię, on mnie uderzył w twarz. Mnie. Nie, utożsamiam się z moim ciałem. Jeśli jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy i mamy przed sobą posiłek, często mówimy, jestem głodny jak wilk. Biolog powie, mój żołądek jest pusty, on daje sygnał do mózgu i pojawia się poczucie głodu. My zaś mówimy, ja jestem głodny jak wilk. Ale możemy też patrzeć na ciało, w tym takim introspektywnym spojrzeniu na ciało, możemy patrzeć też od zewnątrz. I wtedy stajemy się obserwatorami. Nie? I czasami to robimy nawet podświadomie, że próbujemy wyprzeć takie utożsamianie się z ciałem. Na przykład, gdy nas boli ząb. To oczywiście nic nie daje, jak próbujemy zapomnieć o tym, że mamy ząb, ale mamy takie mechanizmy. Ja to z jednej strony moje ciało, a z drugiej strony odkrywam, że ja to nie tylko ciało, że są we mnie świat, że jest we mnie życie psychiczne, że jest we mnie życie duchowe. I w tym kontekście no, toczył się w historii świata no, ogromny spór i ogromna dyskusja na temat relacji właśnie do ciała i tego, co jest duchem, tego, co jest psychiką. I trochę uruchomimy taki wehikuł czasu i spojrzymy na to przez historię. A tutaj tylko napisałem kilka takich problemów, które są tym związane, nie? Które nas dzisiaj dotyczą. Że to jest właśnie ten problem relacji ciała do ducha, do psychiki, no, powoduje pytania na przykład o etykę seksualną, o taki hedonistyczny sens ciała i o wszystko, co jest związane z bioetyką. Na przykład o manipulację na ciele ludzkim. No i teraz ten wehikuł czasu cofa nas do IV wieku przed Chrystusem i spotykamy taką osobę, która nazywa się Platon. I Platon mówi coś, co dzisiaj jest bardzo popularne w świecie. To nie jest jakaś historia odległa, to jest coś, co tkwi gdzieś w naszej psychice i w naszym spojrzeniu na relacje ciała do duszy, do tego, co jest duchowe. Mianowicie Platon mówi, że dusza jest jak sternik, która kieruje swoją siermiężną łajbą, albo jak jeździec, który kieruje rydwanem. I tutaj taki cytat. Jak długo będzie dusza nasza złączona z tak wielkim złem, nigdy w świecie nie potrafimy zdobyć się i posiadać w pełni tego, czego pragniemy, a powiadamy, że tym jest prawda, bo tysiączne kłopoty sprawia nam ciało. Otóż dla Platona szczęście człowieka będzie polegało na tym, żeby się wyzwolić z ciała. Żeby żyć w świecie idei. Nie? To było takie powiedzenie Platona, taka myśl, nie? Że człowiek jest powołany do życia w świecie idei, do życia nie w świecie ciała. Ciało jest przeszkodą, ciało jest trudem dla człowieka. Platon zdawał się znać taką przyczynę tego nieszczęsnego mezaliansu i mówił, oto dusza istniała wcześniej i za jakiś grzech została wcielona i poprzez to, że będzie się unosiła do świata, idei zostanie odkupiona. I to jest taki dualistyczne spojrzenie na ciało i ono no, funkcjonuje. Dalej ten wehikuł czasu nas przenosi dużo, dużo później. To jest XVII wiek. René Descartes, czyli Kartezjusz. Dla niego te dywagacje greckie nie odgrywają roli. Umysł ludzki to jest to. Dusza jest, jak mawia Kartezjusz, rzeczą myślącą. I Platon pisze tak. Na podstawie tylko tego, iż wiem, że istnieje i że na razie niczego innego nie spostrzegam, co by należało do mojej natury, oprócz tego, że jestem rzeczą myślącą, słusznie dochodzę do wniosku, iż moja istota polega tylko na tym, że jestem rzeczą myślącą. i chociaż może, a nawet na pewno, posiadam ciało. Niemniej jednak jest rzeczą pewną, iż jestem czymś różnym od ciała. Dla Kartezjusza ciało to jest budulec. Nie? Liczy się rozum. Liczy się to, że ja myślę. No i przenosimy się już do czasów współczesnych. Jest taki australijski bioetyk, się nazywa Peter Singer. I Singer mówi tak. Bycie osobą oznacza bycie istotą obdarzoną świadomością własnej egzystencji w czasie oraz zdolnością formułowania życzeń i planów na przyszłość. To jest taki cytat z takiej książki jego o życiu i śmierci, upadek etyki tradycyjnej. Nie? Co to oznacza? Otóż to oznacza, że ktoś jest osobą tylko wtedy, gdy jest obdarzony świadomością własnej egzystencji i kiedy jest zdolny do formułowania życzeń i planów na przyszłość. Czyli Singer się wpisuje w tą ideę rozdzielenia ciała i duszy. Nie? W ten dualizm. To jest ta sama logika. Nie? I ta sama logika prowadzi go do takiego sformułowania, które jest dramatyczne, które na przykład odbiera prawo osoby dzieciom, które nie są w stanie wyrazić, formułować życzeń i planów na przyszłość. I na przykład odbiera prawo osoby ludziom, którzy są w stanie terminalnym, są chorzy i nie są w stanie wyrażać swoich planów i życzeń na przyszłość. To go doprowadziło do takiego dramatu, bo czytałem wywiad z nim kiedyś w kontekście śmierci jego matki. I ciekawe, on się wtedy zastanowił. Nie? Umierała jego matka na chorobę nowotworową i ktoś go zapytał w kontekście też jej śmierci. Nie? Czy pan by zastosował eutanazję wobec swojej matki? Już nie był taki pewny. Skutki tego rozdarcia, które widzimy, to jest na przykład patrzenie na chorego w perspektywie organu. Nie? To jest też na przykład kwestia traktowania embrionów, które pozostają z procesu zapłodnienia in vitro jako środka do tego, żeby wykorzystać je do celów medycznych. To jest na przykład taka cała idea body cult, nie? Kiedy traktuje się ciało jako coś, co można kształtować jak plastylinę. Jest nawet taka sekta, nazywają się transhumaniści i ciało jest dla nich czymś, co przeszkadza. Wszystko, co jest dostępne, ma nas doprowadzić do ponad to, co określamy jako człowiek. I oni mają taką ideę, kiedyś szukałem w internecie trochę informacji na temat tych transhumanistów. Oni myślą, że gdzieś cywilizacja doprowadzi ich do przekroczenia tego, co to znaczy być człowiek. Że będziemy żyli w jakimś świecie, który przekroczy człowieka. No i tutaj też pokazałem przypadek Gintera van Huygena. Ginter van Huygen to jest niemiecki lekarz, który pracował w Chinach, w Rosji. Jeździł ze swoimi wystawami po całym świecie i opanował tak zwaną metodę plastynacji zwłok. W zwłokach, które krótko po zgonie van Huygen potrafi z nich wymienić wodę i tłuszcze na żywice epoksydowe i wtedy te zwłoki zachowują swoją barwę, kształt. On im nadaje też takie kształty. Nie? Pokażę tutaj takie ciekawe taki ciekawy fakt. Kiedyś miałem okazję być na takiej wystawie. To jest bardzo trudne doświadczenie, bo ma się świadomość, że się chodzi po cmentarzu. Nie? I na przykład właśnie jest takie zwłoki z piłką jakąś do rugby. Nie, albo widziałem takiego gościa z melonikiem. To ma też jakieś uzasadnienie, on przynajmniej próbuje to uzasadnić, że jest to jakiś cel edukacyjny, ale jeździ z tą wystawą po całym świecie, do polskiego nie wpuszczono chyba, albo być może była w Krakowie, nie pamiętam. Jest? Jest w Krakowie. A być może, tak. W każdym razie to jest taki przykład właśnie tej logiki dualistycznej, rozdzielenia duszy i ciała i traktowania ciała rzeczywiście jako plastyliny. Uprzedmiotowienie ciała. Tu akurat uprzedmiotowienie ciała po śmierci. Jak ja byłem na tej wystawie, to nie byłem w Polsce, to miałem takie poczucie, że coś tu nie gra. Że coś tu nie gra. I wspólnym mianownikiem tego, co mówił Platon, co mówił Kartezjusz, co mówił, co czyni Van Huygen, jest redukcja ciała do plasteliny. Nie? Redukcja ciała do plasteliny. No i teraz, czy jest alternatywa wobec tego? Nie? Czy jest alternatywa wobec tego? I na tej alternatywie jest oparta też między innymi etyka związana z tymi kwestiami, które dzisiaj będziemy podejmować. Otóż jest. I to bardzo ciekawe, że ta alternatywa już pochodziła właśnie z czasów tuż po Platonie. Otóż uczeń Platona, Arystoteles, mówi, że dusza i ciało to jest jedność. On używał takiego sformułowania, że dusza to jest forma ciała. Że dusza to jest forma ciała. Potem podjął to też Tomasz Zakwinu, on był bardzo taki arystotelesowski. I Tomasz to, co dodał, to mówi, że ta dusza, która jest formą ciała, jest nieśmiertelna. No i oczywiście w tym nurcie jest też Karol Wojtyła, który na przykład mówi tak, genom ludzki, to jest jego wypowiedź z 2000 roku. Tak, o to będzie to. Ze względu na istotową jedność ciała i ducha, genom ludzki ma nie tylko wymiar biologiczny, jest wyposażony w godność antropologiczną, osadzoną na fundamencie duszy duchowej, która go przenika. Która go przenika. I to stąd wypływa głos Kościoła w imieniu ludzi, którzy na przykład nie potrafią wyrazić swojej tożsamości. Stąd wynika to nauczanie Kościoła, które nie godzi się z zapłodnieniem in vitro, czy na podstawie tego mówi się o ochronie życia płodu. Nie? Ewangelium Vitae papież powie, że to jest krzyk w obronie najsłabszych. W taki sam sposób będzie mówił w tej encyklice o obronie osób chorych terminalnie. Nie? W tej obronie przeciwko eutanazji. Właśnie dlatego, że istnieje godność ciała ludzkiego, że ciało nie jest plasteliną, ale że ma swoją godność osobową, która jest osadzona na fundamencie duszy duchowej, która przenika te ciało. I zobaczcie, że jak ważnym jest wtedy doświadczenie wiary. Jak bardzo ważne jest doświadczenie wiary. Bo doświadczenie wiary wprowadza nas w świat ducha i w świat życia, które jest darem. Jest darem. Na czym polega problem dzisiaj bardzo wielu ludzi, którzy nie chcą brać ślubów kościelnych. Nie? Mamy kryzys sakramentu małżeństwa. I on według mnie, główny gdzieś rdzeń problemu sakramentu małżeństwa jest w tym, że bardzo wielu ludzi nie ma poczucia tego, że moje życie otrzymałem od kogoś. że moje życie otrzymałem od kogoś. A więc jeśli moje życie chcę komuś ofiarować, to muszę tego kogoś zapytać, czy on się godzi, czy on chce mi pobłogosławić. Jeśli nie mam poczucia tego, że ja je otrzymałem od kogoś. I dzisiaj wielu ludzi nie ma takiego doświadczenia, że moje życie jest darem, że moje życie otrzymałem od kogoś. W związku z tym oni nie mają potrzeby, w cudzysłowie potrzeby, żeby zapytać Boga, czy ty godzisz się na to, żebym ja moje życie ofiarował tej kobiecie, a kobieta, żeby ofiarowała mężczyźnie. Bo w gruncie rzeczy o to chodzi, nie? W sakramencie małżeństwa. Dobrze, to jest ten wstęp taki trochę teologiczno-etyczny, czy filozoficzny bardziej w tej drugiej kwestii. I teraz przejdziemy do kwestii antykoncepcji. Zacznijmy od takiego spojrzenia, trochę spojrzę na czas. Dobrze. Na świat, w którym żyli chrześcijanie, kiedy się pojawia chrześcijaństwo, w tym świecie starożytnym istniało głębokie przekonanie, że przekazując życie, wchodzi się niejako w kontakt ze sferą boską. Że to nie jest tylko biologia. I to wyczuwali ludzie tego świata grecko-rzymskiego, ale też innych światów, innych kultur. Stąd na przykład my spotykamy boginię płodności w różnych religiach, nie? To właśnie Asztarte, ta kananejska bogini, czy grecka Afrodyta. To znaczy, że ludzie tych kultur, oni wiedzieli, że przekazywanie życia nie jest tylko biologią. Że to jest jakieś odniesienie do takiego świata ponad człowiekiem. I prawie każda kultura postrzegała potomstwo jako wyraz życzliwości bóstwa. Dlatego bóstwom składano jakieś ofiary, chcąc wyprosić potomstwo. Chcąc wyprosić potomstwo. Oczywiście też w tym świecie starożytnym różnie traktowano dzieci, kiedy one się już narodziły. Jak wiemy, czasami to były też barbarzyńskie historie związane ze składaniem dzieci w ofierze w tych różnych kultach. Więc to też było takie ambiwalentne. Ale ten aspekt takiego patrzenia przez pryzmat tego, co jest ponad człowiekiem, istniał. No i to jest też Stary i Nowy Testament. Można najlepszym przykładem takiej pozytywnej wizji ludzkiej płciowości w Starym Testamencie jest deuteronomiczne prawo, bardzo ciekawe, zwalniające mężczyznę przez rok po zawarciu małżeństwa od służby wojskowej i innych obowiązków publicznych, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. To jest Księga Powtórzonego Prawa 24:5. Nie? To znaczy, że Żydzi w swoim prawie bardzo cenili wartość życia małżeńskiego i rodzinnego. Nie? Że ten czas, pierwszy czas bycia poślubionymi był dla nich bardzo ważny. Wszyscy znacie Księgę Pieśni nad Pieśniami. Ona jest takim klasycznym przykładem adaptacji jakiegoś tam utworu literackiego, który wychwala piękno miłości erotycznej dla potrzeb idei przymierza Boga z jego ludem. I motyw ten należy też do ulubionych porównań w księgach prorockich. No to na przykład Ozeasz to będzie aplikował do relacji Boga do ludu, do Izraela, nie? Gdzie Bóg będzie oblubieńcem, a lud będzie oblubienicą i to oblubienicą bardzo trudną, bo Ozeasz powie, że ta oblubienica jest prostytutką, a mimo tego Bóg chce ją poślubić. W tym nurcie też się wpisuje oczywiście ta pieśń świętego Pawła, z pierwszego listu do Koryntian, słynny hymn o miłości. Myślę, że jednym z najpiękniejszych komentarzy z listu do miłości jest ten ostatni dokument papieża Franciszka, Amoris Laetitia. Jak czytamy Amoris Laetitia, w czwartym rozdziale jest przepiękny komentarz do hymnu o miłości. Jak sobie go przeczytacie, to na kurs dla narzeczonych, czy na spotkanie z narzeczonymi, żeby omówić hymn o miłości, warto sobie Amoris Laetitia wziąć. Bardzo, bardzo piękny tekst. To oczywiście papież Franciszek to zrobił majstersztyk z tym. Jeszcze wróćmy do Starego Testamentu, fragment z psalmu. Jak pięknie o dzieciach jako darze mówi ten psalm. Oto synowie są darem Jahwe, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. No i pewnie najbardziej klasycznym tekstem dotyczącym zrodzenia dzieci, prokreacji w Starym Testamencie jest opis błogosławieństwa płodności. To bardzo ważne jest, żeby ten fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi rozmnażajcie się, żeby zobaczyć nie jako nakaz, bo po hebrajsku, gdzieś czytałem taki komentarz badający ten tekst, tekst hebrajski mówi wyraźnie, że to nie jest nakaz, tylko że to jest forma błogosławieństwa. Bądźcie płodni i rozmnażajcie. Że Bóg chce błogosławić płodność i że w ten sposób, to jest też bardzo piękne, człowiek ma udział w dziele stwórczym. W dziele stwórczym Boga. W tradycji chrześcijańskiej mówi się o czymś takim jak creatio continua, czyli o trwającym stworzeniu, że stworzenie nie jest czymś, co się zakończyło, że ono trwa i że człowiek ma udział w stworzeniu, między innymi przez powoływanie do życia kolejnych osób. Że małżeństwo, które rodzi dziecko, uczestniczy w stwórczym planie Boga, w dziele stwórczym. Skąd to wiemy? A na przykład z tego tekstu, który mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, na obraz Boży go stworzył. I święty Grzegorz z Nazianzu, kiedy komentuje ten tekst, mówi, ginie gdzieś podobieństwo. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, na obraz Boży go stworzył. I nie powtarza się tam słowo już podobieństwo. I Grzegorz mówi, to podobieństwo jest zadaniem, które człowiek przyjmuje jako dokończenie. Nie? Że ma siebie dokończyć. I my rzeczywiście widzimy, że kiedy się rozwijamy, to dzieło stwórcze Boga w nas jakoś się dokonuje. Nie? Że Bóg dokonuje pewnego planu, że człowiek się rozwija, że się dokonuje ten akt stwórczy ciągle, nie? W nas. Dzisiaj tu jesteśmy, mamy kolejny dzień swojego życia. Dokonuje się dzieło stworzenia w nas. Nie? Aż po nowe niebo i aż po nową ziemię. Aż po nowe niebo i aż po nową ziemię. Bardzo piękne. I tutaj no, znowu się powtarza to, że jeśli ktoś nie ma wiary, to tej perspektywy absolutnie nie jest w stanie przyjąć. Kościół starożytny. Tutaj no, można byłoby dużo tekstów znaleźć na temat przekazywania życia. Tylko taki fragment z Augustyna. Ostatecznie właśnie taki kształt starochrześcijańskiej teologii małżeństwa nadał Augustyn, wskazując na trzy dobra i cele małżeństwa chrześcijańskiego. Augustyn mówił o wierności, o potomstwie i o tym, że jest to tajemnica, że jest to misterium. On to nazywał słowem sakramentu. Oczywiście w tamtym czasie jeszcze nie istniały tak rozwinięta teologia sakramentów. ta teologia siedmiu sakramentów to jest teologia późnego średniowiecza. Nie? Augustyn żyje na przełomie IV-V wieku. Ale on wyczuwał, że ten sakrament to jest doświadczenie misterium, że tu nie chodzi jedynie o jakiś pakt między kobietą a mężczyzną, jakąś umowę, nie? Że tu jest coś więcej. Teraz mam takie doświadczenie spotykania się we wspólnocie Sychar, to jest taka wspólnota trudnych małżeństw. I tam bardzo często się przypomina taką prawdę, że sakramentalność małżeństwa polega na tym, że to Bóg się wiąże z małżonkami. I pamiętam takie świadectwo jednej z kobiet, która powiedziała, że kiedy mąż odszedł, to owszem, męża nie ma, ale nadal w moim życiu poprzez sakrament małżeństwa jest Jezus Chrystus. Ja jestem z Nim związany. Jestem z Nim związany. No i teraz to, co może najbardziej tutaj nas interesuje, to są współczesne dokumenty, współczesne nauczanie Kościoła na temat antykoncepcji i przekazywania życia. Tutaj od razu zarekomenduję Państwu taką książkę, która zawiera to wszystko. Jest taka bardzo dobra rzecz, to się nazywa Encyklopedia Bioetyki. Jest taki bioetyk krakowski, Andrzej Muszala, ksiądz Andrzej Muszala. On jest profesorem na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i on jest takim redaktorem naczelnym. Zebrał ludzi różnych dziedzin z Polski i oni zrobili tą Encyklopedię Bioetyki. I druga rzecz, której tutaj nie przywiozłem, bo to cegła, szkoda to dźwigać, to jest taka rzecz dużej wagi, nie tylko w sensie dosłownym, ale też intelektualnym. To jest taka książka, która się nazywa W trosce o życie ludzkie. W trosce o życie ludzkie, zbiór dokumentów Kościoła na temat życia ludzkiego. Ale ja głównie korzystałem z tego, z tej encyklopedii. I ona rzeczywiście jest takim kompendium dobrym, solidnym, myślę, że ciekawym. No i taka pierwsza rzecz, istniała taka papieska rada do spraw rodziny. Ona dzisiaj została tam przemianowana. W Watykanie jest kongregacja do spraw osoby ludzkiej chyba, tak to się teraz nazywa. I ta papieska rada do spraw rodziny wydała takie wskazania w 1995 roku dla wychowania rodziny. I ona podkreśla coś, co jest może dla nas oczywiste, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że płciowość jest w rozumieniu Kościoła tajemnicą sakralną. To znaczy właśnie, że nie jest jedynie jakąś płaską biologią, nie? Że dzieje się coś tutaj tajemniczego, że to jest przeżywanie seksualności w perspektywie daru, nie? W perspektywie miłości, która nie jest tylko relacją osób, ale w nią też wkracza Bóg. Druga rzecz, którą tutaj cytuję, to jest w ogóle genialny tekst. To jest list do rodzin Jana Pawła II. I tutaj papież pisze coś bardzo pięknego. Gdy z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szczególny obraz i podobieństwo Boga samego. I tutaj, super. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga, Stwórcy w poczęciu i rodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem tym wskazujemy nie tylko na prawa biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie Bóg jest sam obecny. Obecny w inny jeszcze sposób, niż to ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym na ziemi. Nie, no to ten tekst o genealogii osoby jest tutaj niesamowicie ważny w kontekście zapłodnienia in vitro. Dzisiaj bardzo wielu ludzi jest zachwyconym robieniem genealogii, książek genealogicznych. Nie? Mam takiego kolegę, który się zakręcił, zafiksował na tym punkcie i ileś tam lat rzeczywiście poświęcił na to, żeby badać genealogię swojej rodziny ze strony matki i ojca. I powstały takie dwie potężne książki. I on wydał je chyba w 5 egzemplarzach i zrobił spotkanie dla swojej rodziny. Przyjechało na to spotkanie ponad 300 osób, nie? I byli zachwyceni badaniem, tym spotkaniem. Większość z nich się nie znała, ale byli zachwyceni, jak zobaczyli historię swojej rodziny. I teraz to, co papież pisze, tu jest niesamowicie ważne, że w biologię rodzenia, czyli w sam akt seksualny poczęcia się człowieka, w sam akt rodzenia też człowieka, jest wpisana genealogia osoby. Genealogia osoby, nie? A więc to jest coś dużo głębszego, coś bardzo pięknego. Nie? Jeśli będziemy mówili o tym przy zapłodnieniu in vitro, jest takie zapłodnienie in vitro, w którym może dojść do tego, że materiał biologiczny będzie pobierany spoza małżeństwa, że w ten akt in vitro będzie zaangażowanych 5 osób, to znaczy, że zarówno komórka jajowa, jak i plemnik będą brane z zewnątrz, do tego jeszcze będzie wynajmowana matka do tego, żeby urodzić, to w grę wchodzi 5 osób i wtedy zobaczcie, ten aspekt genealogii osoby jest rozerwany, totalnie rozerwany. Gdzie jest moja genealogia? Gdzie jest moja historia? Skąd ja pochodzę? Jaka jest moja tożsamość? I dzisiaj najstarsza osoba, która była poczęta in vitro, ma 40 lat. Akurat w tym roku są jej 40 urodziny. Ona się urodziła w 78 roku. Nie znamy jeszcze skutków zapłodnienia in vitro, ale z takiego nawet filozoficznego punktu widzenia już widać, jak to jest bardzo dramatyczne. Jak ta genealogia osoby jest gdzieś rozerwana. Jak to wpływa na człowieka? To jest też tajemnica, nie? To gdzieś po wielu latach będzie wychodziła. Dzisiaj to już jest masowe zjawisko, jeszcze o tym będę mówił, nie chcę wyprzedzić. Karta praw rodziny, to jest taki tekst wydany przez Stolicę Apostolską w 83 roku. Prawa ludzkie, chociaż ujęte jako prawa jednostki, posiadają podstawowy wymiar społeczny, wyrażający się w sposób zasadniczy i przyrodzony w rodzinie. I może ten ostatni punkt po prostu. Małżeństwo jest instytucją naturalną, wyłącznie jemu jest powierzona misja przekazywania życia. Wyłącznie jemu. I to był taki dokument, poprzez który papież Jan Paweł II chciał wejść w dyskusję w świecie. To nie była żadna encyklika, to nie był żaden dokument dla wierzących. Papież wystosował ten dokument, żeby odbyła się debata w świecie. Nie? Początek lat 80. Karta praw rodziny. No i tutaj jeden z fundamentalnych dokumentów na ten temat to Familiaris Consortio. To była taka adhortacja, która była poświęcona rodzinie w świecie współczesnym. Ona była owocem synodu poświęconego rodzinie. No i papież pisze tutaj już wprost o antykoncepcji. W świetle samego doświadczenia tylu par małżeńskich, a także danych, których dostarczają różne gałęzie ludzkiej wiedzy, refleksja teologiczna winna uchwycić, a następnie zgodnie ze swym powołaniem uwydatnić różnicę antropologiczną, a zarazem moralną, jaka istnieje między środkami antykoncepcyjnymi, a odwołaniem się do rytmów okresowych. Chodzi tu o różnicę znacznie większą i głębszą, niż zazwyczaj się uważa, która w ostatecznej analizie dotyczy dwóch nie dających się z sobą pogodzić koncepcji osoby i płciowości ludzkiej. Wybór rytmu naturalnego bowiem pociąga za sobą akceptację cyklu osoby, to jest kobiety, a co za tym idzie, akceptację dialogu, wzajemnego poszanowania, wspólnej odpowiedzialności, panowania nad sobą. Przyjęcie cyklu i dialogu oznacza następnie uznanie charakteru duchowego i cielesnego, zarazem komunii małżeńskiej, jak również przeżywania miłości. No to jest ważny punkt, bo papież próbuje tutaj podjąć taką refleksję na temat różnicy między antykoncepcją a NPR-em. Nie? Jaka jest filozoficzna różnica? I zobaczcie, że ta różnica dotyczy koncepcji osoby ludzkiej. Ja tak naprawdę my się spieramy o koncepcję osoby ludzkiej. Też papież użyje w Familiaris Consortio czegoś, co jest też niesamowicie ważne. Mianowicie on użyje takiego sformułowania mentalność antykoncepcyjna. I to jest, myślę, tutaj coś bardzo ważnego. Bo ostatecznie chodzi o mentalność. Ostatecznie chodzi o mentalność. Ta mentalność jest albo egoistyczna, albo związana z miłością, albo związana z dawaniem. I teraz to, co jest w nauczaniu Kościoła czasami podkreślane, to to, że antykoncepcja bardzo często powoduje wejście w mentalność egoistyczną. Antykoncepcja powoduje wejście w mentalność egoistyczną. To jest trudne. Czasami się będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy są otwarci na życie. Na przykład ktoś jest otwarty na życie, ma czwórkę dzieci, trójkę dzieci. No i zmaga się z antykoncepcją. I wtedy jest to badanie tej mentalności, rzeczywiście branie pod uwagę tego, kim jest ta osoba, jaką ma mentalność, jest też czymś bardzo ważnym. Jest też czymś bardzo ważnym. Oto jest błąd w nazwie. Humane vitae. To jest ta klasyczny dokument, do którego się odwołujemy przy okazji dyskusji na temat antykoncepcji, encyklika Pawła VI z 68 roku, dokument, który wywołał burzę. Ale ciekawe jest, że ten dokument był bardzo dobrze przyjęty na przykład w Afryce, gdzie chrześcijanie, no głównie katolicy, no bo oni gdzieś tam debatowali na ten temat, mówili, że ten dokument chroni ich przed byciem wykorzystywanym. I to rzeczywiście potem się okazało prawdą, kiedy na przykład koncerny antykoncepcyjne chciały podbić Afrykę, to w kwestia wejścia w alians taki z politykami powodowała to, że jakaś pomoc gospodarcza dla krajów Afryki była uzależniona od przyjęcia także środków antykoncepcyjnych, promocji środków antykoncepcyjnych. I ci ludzie w Afryce stwierdzili, że papież stanął w ich obronie. I teraz na czym oparta jest ta logika Pawła VI, do której potem też nawiązywał Jan Paweł II w krytyce antykoncepcji? Otóż na takim rozumieniu tego, czym jest akt seksualny, czym jest współżycie seksualne. I papież pisze, że współżycie seksualne ma podwójne znaczenie, to znaczy ma znaczenie jednoczące i prokreacyjne, i antykoncepcja jest zła, ponieważ rozrywa te dwa znaczenia. I na tym oparł Paweł VI krytykę antykoncepcji, że ona rozrywa te dwa znaczenia. Każdy akt małżeński zachowuje swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego choć jednocześnie akty niepłodne z przyczyn niezależnych od woli małżonków nie tracą swojej godziwości. Jedynie samowolne zerwanie związku między dwoma istotnymi elementami aktu małżeńskiego, jak to ma miejsce przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych, jest wyrazem niewierności wobec planu Bożego. No i ten 14 punkt jest tutaj też ważny. Błądziłby całkowicie ten, kto by mniemał, że płodne stosunki płciowe całego życia małżeńskiego mogą usprawiedliwić stosunek małżeński z rozmysłu ubezpłodniony i dlatego z istoty swej moralnie zły. No to jest Paweł VI. To jest taki tekst, do którego można wracać humanewit. Zresztą ciekawe, że Paweł VI to jest papież, do którego najbardziej nawiązuje papież Franciszek. Jest taki, jak czytam teksty Franciszka, to okazuje się, że najwięcej Franciszek powołuje się na Pawła VI. No i w tym roku rzeczywiście go kanonizuje. Już jest zapowiedź kanonizacji Pawła VI. To uważa go za kogoś bardzo ważnego.